Rozpoczynamy serwis informacyjny. Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy w poniedziałek odbył się szczyt bukaresztańskiej dziewiątki. Wydarzenie odbyło się w formule hybrydowej z inicjatywy prezydentów Polski i Rumunii. Andrzej Duda udał się do Bukaresztu, gdzie spotkał się osobiście z Klausem Johannisem. Pozostali przywódcy, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych, brali udział w szczycie zdalnie. Wydarzenie zorganizowano m.in. w celu wypracowania wspólnego stanowiska na szczyt NATO, który ma się odbyć w czerwcu. Podczas wydarzenia przyjęto wspólną deklarację. Prezydent Andrzej Duda po zakończeniu rozmów wyraził zadowolenie z głosu jedności, jaki słychać było podczas szczytu ze strony państw bukaresztańskiej dziewiątki.
We wszystkich tych poszczególnych wypowiedziach pobrzmiewały te same akcenty związane z kwestią spojrzenia w kierunku wschodnim i ewidentnego, jasnego i oczywistego dostrzeżenia, praktycznie rzecz biorąc, niestety permanentnego niebezpieczeństwa, jakie od całego szeregu lat znowu stamtąd pojawia się jako widmo wobec naszej części Europy, niestety coraz bliżej materializujące się, poczynając od 2008 roku, od Gruzji, poprzez od 2014 roku aż do dzisiaj na Ukrainie.
Andrzej Duda mówił ponadto, że państwa B9 oczekują też, by NATO było żywe.
Nasze oczekiwanie jest takie, aby NATO było żywe, aby NATO reagowało na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa, aby NATO pokazywało swoją żywotność. Dlatego zwracamy uwagę na konieczność permanentnego doskonalenia się NATO w technikach obronnych i w działaniach logistycznych, także jeżeli chodzi o doskonalenie obrony. Cieszy mnie ogromnie to jako prezydenta Rzeczypospolitej, że to nasze dzisiejsze spotkanie bukaresztańskiej dziewiątki odbywało się w tym samym czasie, w którym tutaj na terenie Rumunii toczą się wielkie ćwiczenia wojskowe, w których bierze udział 28 tysięcy żołnierzy z 26 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Polski prezydent zaznaczył także, że drzwi do NATO powinny pozostać otwarte. Do Bukaresztu udał się też szef MON. Mariusz Błaszczak m.in. spotkał się tam ze swoim rumuńskim odpowiednikiem. Wizyta prezydenta i szefa MON w Rumunii potrwa do wtorku. We wtorek wraz z prezydentem tego kraju będą oni m.in. obserwować wojskowe ćwiczenia. Senat raczej nie zajmie się ustawą ratyfikującą Fundusz Odbudowy na najbliższym posiedzeniu, które zaczyna się w środę. Marszałek Izby powiedział jednej z gazet, że porządek obrad jest już wypełniony. Tomasz Grodzki zapowiedział jednocześnie szerokie konsultacje społeczne, a podczas prac senackich poprawki do ustawy ratyfikacyjnej. Profesor Henryk Wnorowski podkreśla, że dokument wymaga sprawnej ratyfikacji, która umożliwi sięgnięcie po środki z Unii. Ekonomista zwraca uwagę, że po raz pierwszy będzie tak, że Komisja Europejska w imieniu wspólnoty będzie emitowała obligacje na rynkach finansowych.
Mechanizm zadłużania będzie bardzo podobny do tego, jak do tej pory zadłużały się tylko poszczególne rządy. Natomiast to, co jest podkreślane i wydaje się, że to może być prawdziwe, że te zewnętrzne finansowanie, jakie będzie w stanie uzyskać Unia Europejska jako wspólnota, będzie na znacznie korzystniejszych warunkach niż zewnętrzne finansowanie możliwe do uzyskania przez poszczególne kraje członkowskie. Tym niemniej jest to w jakimś sensie otwarcie nowej furtki i to właśnie dlatego, albo przede wszystkim dlatego, ten dokument wymagał ratyfikacji polskiego parlamentu, a także ratyfikacji parlamentu większości krajów członkowskich.
Sejm uchwalił w ubiegłym tygodniu ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Za opowiedziała się większość klubu PiS-u, a także Lewica, PSL i Polska 2050. Teraz ustawą ratyfikacyjną musi się zająć Senat. Ratyfikacja jest niezbędna, by uruchomić m.in. Fundusz Odbudowy. 17 maja ruszą pilotażowe, od 1 czerwca regularne szczepienia w zakładach pracy, poinformował szef KPRM-u Michał Dworczyk. W pierwszym tygodniu na szczepienia te przeznaczone będzie nieco ponad 100 tysięcy dawek. Od początku czerwca będzie to już około 300 tysięcy dawek tygodniowo.
I te wszystkie ponad 740 zakładów pracy, które zarejestrowały się, a wierzę, że będzie ich coraz więcej, będą otrzymywały komunikaty, będziemy się kontaktować z nimi i zapraszać do udziału w tym programie dla pracodawców. To jest też wygodna forma, dzięki której mogą zapewnić ciągłość procesów w swoich firmach, zwłaszcza jeśli chodzi o firmy produkcyjne, chociaż nie tylko. No a z punktu widzenia całego społeczeństwa to jest korzystne, bo tak jak powiedziałem, im szybciej zaszczepimy jak największą część populacji, tym szybciej wrócimy do normalności, zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej.
Minister poinformował też, że na maj i czerwiec jest ponad 4,5 miliona wolnych terminów. W program szczepień włączone jest już ponad 40% populacji dorosłych Polaków. W tym tygodniu mamy poznać także decyzję w sprawie szczepienia osób powyżej 16 roku życia. Jeszcze w maju ma wystartować duża kampania profrekwencyjna. Producenci futer z Polski ostrzegają, że Rosja zamierza przejąć rynek futrzarski w Europie. Dziś dotuje swoich hodowców, by przetrwali ewentualne zawirowania na rynku. Rosjanie zapraszają też producentów skór z Polski, aby inwestowali i rozwijali produkcję w ich kraju. Warunek jest jeden – płacenie podatków na miejscu. Polska jest dziś liderem na rynku skór naturalnych. Branża ta jest jednak pod silną presją. Jeszcze niedawno w Polsce planowano likwidację hodowli zwierząt na futra. Protesty spowodowały, że rząd wycofał się z tych planów. Producenci obawiają się, że pojawią się kolejne takie propozycje. Niewykluczone, że z innej strony politycznej. Tymczasem na wschodzie producenci futer są wspierani. Szczepan Wójcik, hodowca norek, wziął udział w Rosji w międzynarodowych targach futrzarskich i konferencji. Jak powiedział, przedstawiciele rosyjskich władz zapewniają o dalszym wspieraniu sektora, aby zlikwidować konkurencję w Europie.
Przedstawiciel władz rosyjskich z Moskwy na mównicy do mikrofonu, do zgromadzonych ludzi oficjalnie powiedział, że Rosja nadal, powtarzam słowo, nadal będzie dopłacała 50 euro do każdej sztuki stada zarodowego norki amerykańskiej po to, żeby Rosjanie mogli przejąć rynek właśnie futrzarski po Europie Zachodniej. Tak, proszę Państwa, Rosja nie tylko planuje przejąć rynek futrzarski w Europie, ale dotuje swoich hodowców, żeby ci przetrwali ewentualne zawirowania na rynku i mogli ten rynek futrzarski po prostu przejąć.
Wartość skór naturalnych wzrasta na światowych rynkach o 200-300%. Polski produkt jest ceniony na całym świecie pod względem jakości. Hodowcy z naszego kraju planują wybudować dom aukcyjny, który będzie zbierał futra i skóry z całej Europy, a w przyszłości z całego świata. Swoistego rodzaju hub miałby powstać w Radomiu. Inicjatywa spotkała się jednak ze sprzeciwem władz lokalnych. Inwestycja wygenerowałaby nowe miejsca pracy. Do powstającego w Toruniu Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II trafił nowy eksponat. To oryginalny szyszak husarski pochodzący z czasów bitwy pod Wiedniem. To już trzeci eksponat przekazany do tej instytucji kultury związany ze zwycięstwem nad Turkami. Andrzej Jaworski z Rady Muzeum zaznaczył, że te przedmioty historyczne będzie można niebawem zobaczyć w toruńskim muzeum.
Bardzo cieszymy się, że do naszego muzeum trafiają eksponaty. Te eksponaty będą stanowiły elementy wystawy, w tym muzeum się znajdzie, poświęcona historii Polski widzianej oczyma świętego Jana Pawła II. W każdym muzeum ważne jest, żeby było jak najwięcej eksponatów wyjątkowych, oryginalnych, które potrafią przyciągnąć wzrok zarówno osób starszych, ale także i dzieci. I to jest szyszak z okresów bitwy pod Wiedniem. 100% oryginalny, świetnie zachowany, odrestaurowany. Dzięki pomocy Fundacji Tożsamość został wręczony do muzeum i mamy nadzieję, że takich eksponatów i tego typu darowizn będzie coraz więcej.
Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II ma być otwarte w przyszłym roku. niemieckim kościele katolickim doszło do buntu kapłanów, którzy świadomie wystąpili przeciw nauce kościoła dotyczącej moralności. Niemieccy kapłani w swoich parafiach publicznie błogosławili w poniedziałek pary homoseksualne. Inicjatywa odbywała się pod hasłem Miłość zwycięża. Do akcji zgłosiło się wielu księży. Poparła ją część niemieckiego episkopatu. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz wskazał, że błogosławienie par jednopłciowych to wyraźne nieposłuszeństwo wobec Stolicy Apostolskiej. Bioetyk dodał, że takie inicjatywy powodują chaos i dezorientację wśród wierzących oraz prowadzą do schizmy.
To rodzi chaos, to rodzi rozbicie. Żyjemy jednocześnie w zjednoczonej Europie i wiemy też, że są grupy katolików w Polsce, tworzące w tej chwili Kongres Katoliczek i Katolików, którzy są zafascynowani drogą synodalną w Niemczech. Dlatego myślę, że ten problem, który obserwujemy w Niemczech, nie jest tylko problemem lokalnym. Wiemy, że w Wiedniu kardynał Schönborn bardzo mocno także optuje za tym błogosławieństwem. To jest problem części schizmatyckiej Kościoła. Oby ta schizma nie dotarła do Polski, ale przed tym musimy się po prostu zabezpieczyć.
Nasz rozmówca przypomniał też m.in. niedawny dokument Kongregacji Nauki Wiary dotyczący kwestii błogosławienia osób LGBT. Watykan podkreślił, że Kościół nie ma prawa błogosławić par jednopłciowych. Oznaczałoby to akceptację grzesznego stylu życia, co jest niezgodne z nauczaniem Kościoła. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.